Ewangelia Jana, 8 rozdział od 31 do 36 wersetu. Gdy patrzymy na współczesny protestantyzm, to oczywiście widok nie jest zbyt zachęcający. I mówię oczywiście nie o nas, nie, bo ani nie o was, ale mówię tak ogólnie, nie? Zwykle to kościoły protestanckie są tymi, które niestety są czempionami liberalizmu wszelkiego rodzaju, teologicznego, etycznego i jakikolwiek jeszcze wymyślicie, za wyjątkiem liberalizmu oczywiście gospodarczego. Nie? To jest jedyna rzecz, w którym jedyny liberalizm, którego protestanci nie lubią współcześni. I oczywiście bardzo, bardzo często słyszymy zarzuty, że no tak, nie wszystkiemu winien Luter, bo zniszczył, zburzył to, co było uświęcone tradycją, zakwestionował Tomasza z Akwinu, który był Arystotelejczykiem, co oczywiście było bardzo dobre. Zwrócił się z powrotem ku Platonowi i ku jego dziwacznym teoriom na temat idei poznania natury świata. I ogólnie rzecz biorąc, za grzechy współczesnego protestantyzmu bardzo często obwinia się właśnie Lutra. Nie? Luter zniszczył, zburzył porządek świata. Luter pewnie był tym, który pewnie konspirował razem z Turkami, sprowadził ich aż do granic Wiednia itd., itd. Ale jeśli chcemy obwiniać Lutra za to wszystko, czym protestantyzm się popisał lub nie popisał w późniejszych czasach, to powinniśmy równie dobrze obwiniać Abrahama za to, jakie dzieci miał. Nie? Tutaj najwyraźniej Jezus nie kwestionuje, w pewnym sensie kwestionuje, w innym sensie nie kwestionuje tego, że Żydzi, z którymi rozmawia w 8 rozdziale Ewangelii Jana, są potomkami Abrahama. Tak, w pewnym sensie, jak najbardziej rzeczywistym, realnym, to byli potomkowie Abrahama. Już nawet nie chodzi o pochodzenie etniczne czy genetyczne, ale tak, jak najbardziej. Oni byli częścią ludu przymierza, częścią Bożego ludu przymierza. Byli obrzezani i tak dalej, i tak dalej. Tu nie było żadnych wątpliwości co do tego, że Żydzi, z którymi Jezus rozmawia, są potomkami Abrahama. A jednak w innym sensie, w bardzo ważnym sensie, nie byli potomkami Abrahama. Ich ojcem nie był Bóg, ale był diabeł. W jakim sensie? No właśnie, między innymi ten dzisiejszy fragment nam to wyjaśnia. Żebyśmy to lepiej zrozumieli, to oczywiście należy zwrócić uwagę na dokładnie, co Jezus mówi. Zwykle, gdy czytamy ten fragment, zwracamy uwagę na słowa, które stały się nawet częścią wielu nie tylko religijnych, ale świeckich pieśni. Nie wiem, czy pamiętacie, nikt z nas tego nie pamięta chyba, śmierć Martina Luthera Kinga, ale pewnie wiecie, kim on był. Wtedy po morderstwie na nim dokonanym zaczęto śpiewać pewną pieśń, która stała się jakby hymnem tych wszystkich ruchów emancypacyjnych w latach 60. I właśnie w tamtej pieśni bardzo przejmującej, chociaż oczywiście można ją interpretować na różne sposoby, w zależności od tego, do jakiego kontekstu ją odniesiemy, tam pojawiają właśnie się te słowa, które znajdujemy tu w tym fragmencie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. W zasadzie powinniśmy mówić wyzwolić. Związek Radziecki nas wyswobodził, nic z tego dobrego nie wyszło. Wolelibyśmy, żeby nas wyzwolił, nie? Albo raczej uwolnił. I znów, bardzo piękne słowa, ale wyrwane z kontekstu, czy pozbawione jakiegokolwiek kontekstu, bardzo niebezpieczne słowa, nie? Bardzo złe słowa. Słowa, którymi posługuje się bardzo często szatan, po to, żeby nas zniewolić, nie? Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Zwróćcie uwagę na to, jak wiele ruchów antyreligijnych, antychrześcijańskich, antyklerykalnych powołuje się na prawdę, nie? Związek Radziecki, gdy przyszedł po to, żeby nas wyswobodzić, nie, też czynił to w imieniu czego? W imieniu prawdy, nie? Hitler też, gdy zwrócił się najpierw przeciw tym, później przeciw tamtym, czynił to w imieniu prawdy, nie? Specyficznie pojętej prawdy. Słuchajcie, Bardzo rzadko przemoc dokonuje się w imieniu kłamstwa. Nie? Bardzo rzadko jeden kraj, który atakuje drugi kraj, czy też jeden człowiek, który zwraca się przeciwko drugiemu człowiekowi, stwierdza: słuchaj, jestem zły, chcę wyrządzić tobie krzywdę, nie? I tego nie ukrywam. Raczej, jeśli już zwracamy się przeciwko komukolwiek, to czynimy to w imieniu prawdy, w imieniu miłości, w imieniu przynajmniej sprawiedliwości, nie? Ale oczywiście sprawiedliwość i prawda są nierozerwalnie związane. Droga do wolności oczywiście prowadzi przez poznanie prawdy. Tyrania, niewola, wszelka nikczemność opiera się na kłamstwie. Ale z drugiej strony dużo częściej opiera się na specyficznym rodzaju kłamstwa, nie? Którym jest półprawda. Dlatego tyrania, niewola, niesprawiedliwość opierają się bardzo często na obłudzie, na udawaniu, na hipokryzji. Grzech zawsze, nie? Nigdy nie przychodzi do nas, mówiąc nam dokładnie to, kim jest i co chce z nami zrobić. Nie? Szatan nie przychodzi nigdy do nas, mówiąc o tym: słuchaj, chcę cię zniszczyć, nie? Chcę, żebyś skończył w piekle. No nie, no, gdyby tak przyszedł do nas, byłby głupi, jeszcze głupszy niż jest, nie? W środę mamy Halloween. To tak notabene. Nie? Mam nadzieję, że pamiętacie, skąd to święto się wzięło. Mam nadzieję, że czytaliście Reformację w Polsce, kiedy się jeszcze ukazywała, i pamiętacie artykuł Jima Jordana na ten temat, nie? Halloween jest niczym innym, jak tylko drwiną z szatana. Nie powinniśmy się go bać, tak, powinniśmy czuć przed nim respekt, ale ze względu na Chrystusa i jego zwycięstwo powinniśmy być gotowi do tego, żeby drwić z niego. Nie? Temu służą wszystkie gargoyle, temu służy całe przebieranie się i drwina z tego, który udaje, że jest zły, który jest prawdziwie zły, ale który w Chrystusie, ze względu na to, że jesteśmy w Chrystusie, nie może nam nic zrobić. Ale słuchajcie, ten szatan bardzo często przychodzi do nas. I oczywiście wymawia nam kłamstwa. Nie? Kłamstwa, które nie nazywa kłamstwami, kłamstwa, które ubiera w płaszcz prawdy po to, żeby nas zwieść. Nowy Testament mówi o tym, nie? Iż szatan krąży wokół nas po to, żeby pochłonąć kogo się da, ale krąży wokół nas, udając anioła światłości. Gdyby przyszedł jako anioł ciemności, niewiele by wskórał. Grzech obiecuje nam wolność, powodzenie, szczęście. Oczywiście nie ma zamiaru dać nam żadnej z tych rzeczy, ale grzech i szatan bardzo często powołują się na prawdę. Nie? Twierdzą, że posługują się prawdą, twierdzą, że walczą oczą o prawdę, gdy tak naprawdę chodzi o kłamstwo. Prawda, którą się posługują, jest zwykle półprawdą, która ma służyć tylko i wyłącznie zakryciu jego prawdziwych celów i motywacji. Prawda bardzo często bywa czymś, przy pomocy czego my też zadajemy sobie nawzajem krzywdę i ból, nie? Prawda jest bardzo często tym, przy pomocy czego my bardzo często niszczymy siebie nawzajem. Prawda ujawniona, wypowiedziana w niewłaściwym kontekście, w niewłaściwym czasie, niewłaściwej osobie może dokonać więcej złego niż milczenie. A nawet bym powiedział, niż kłamstwo. Z drugiej strony często czynimy z prawdy bożka, nie? Tak jakby rzeczywiście przykazanie mówiące o tym, iż mamy nie składać fałszywego świadectwa, oznaczało absolutny nakaz mówienia całej prawdy i tylko prawdy każdej osobie, która nas o to zapyta, nie? Oczywiście to jest absurd i bardzo łatwo jest wykazać, że takie pojmowanie tego przykazania prowadzi do bardzo złych konsekwencji. Nie? Standardowy przykład: Żydzi, ukrywamy Żydów w czasie II wojny światowej, albo ukrywamy antykomunistów w czasach PRL-u. Przychodzi do nas władza, pyta się, czy ukrywamy. I oczywiście my, jako dobrzy chrześcijanie, którzy ufają w Bożą suwerenność, Jego dobrą wolę i chcą zawsze być prawdomówni, mówimy: oczywiście, jak najbardziej. Nie? Problem jest taki, że oczywiście od początku wiedzieliśmy, że nie wolno ich ukrywać, dlaczego więc ukrywaliśmy ich, nie? To pewna niekonsekwencja w tym rozumowaniu, a z drugiej strony Biblia nigdy nie mówi, że mamy każdemu zawsze i wszędzie mówić wszystko, co wiemy na jakikolwiek temat. Nie? Bardzo często dzielenie się z innymi ludźmi tego wszystkiego, co wiemy na jakiś temat, jest piętnowane w Piśmie Świętym, często jest nazywane obłudą. Nie? Obłuda, plotkarstwo jest niczym innym jak mówienie prawdy. Prawdy, samej prawdy i tylko prawdy, ale niestety mówienie tej prawdy na temat ludzi, czy też na temat sytuacji, albo ludziom, którzy nie powinni tej prawdy poznać. A zatem stwierdzenie poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi jest oczywiście prawdziwe, jest piękne, jest słuszne i tak dalej, ale wyrwane z kontekstu absolutnie nic nie znaczy. Wyrwane z kontekstu może posłużyć każdemu celowi. Nie? Nie tylko dobremu, ale też złemu. Zwykle, jeśli wyrywamy z kontekstu takie piękne powiedzenia, stwierdzenia, zwłaszcza jeśli są to stwierdzenia Jezusa Chrystusa, jeśli wyrywamy je z kontekstu, to zwykle stosujemy je w zły sposób. A zatem, co to znaczy? Co Jezus ma na myśli, gdy mówi o tym, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi? Dzisiaj to w pewnym sensie był problem z uczniami Lutra i nie tylko Lutra, z uczniami Kalwina. To był problem z drugim pokoleniem reformatorów, czy też z protestantów. Dlatego, że oni rzeczywiście poprzez Lutra, poprzez Kalwina i innych reformatorów, w Polsce byśmy powiedzieli poprzez Reja, poprzez Łaskiego, poprzez Wolana, rzeczywiście poznali prawdę. Nie? Problem tylko polegał na tym, iż, jak to stwierdza Bonhoeffer w Naśladowaniu, ostatnio dużo mówimy o Bonhoefferze, co nie znaczy, że wszystko, co Bonhoeffer powiedział i napisał, jest dobre i słuszne. Nie? Gość w wielu kwestiach się mylił, ale akurat ta książka, chyba zwłaszcza pierwszy rozdział, jest godny polecenia. Nie? On mówi, przynajmniej w jego analizie, problem wziął się stąd, iż drugie pokolenie reformatorów, uczniowie Lutra, uczniowie Kalwina, nie odrzucili tego, co Luter powiedział. Nie? Jedyna rzecz, jaką zrobili, to przesunęli tylko pewne akcenty. Nie? Przesunęli akcenty na inne rzeczy. Wyakcentowali niekoniecznie to, co Luter chciał wyakcentować i skutki były takie, że gdy Bonhoeffer pisał te słowa, nie? W III Rzeszy zdecydowana większość chrześcijan i niestety w znacznej większej mierze protestanci niż katolicy poparli Hitlera. Nie? Nie mieli z Hitlerem większego problemu, a wręcz widzieli w niego rzeczywiście drugiego Chrystusa, drugiego Mesjasza. Przesunięcie akcentów zrodziło bardzo złe konsekwencje. O tym będę jeszcze dzisiaj wspominał. Ale wydaje mi się, że punktem wyjściowym dla naszych rozważań, które mają na celu lepsze zrozumienie tych słów Jezusa, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, są słowa, które wypowiedział tuż wcześniej. 31 werset. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, i prawda was wyswobodzi. Nie? Zwróciliście uwagę na to, że mamy tu do czynienia z pewną sekwencją wydarzeń, nie? Że to nie tylko wolność przychodzi na samym końcu, ale też poznanie prawdy jest konsekwencją pewnych wcześniejszych rzeczy, które muszą zaistnieć, żebyśmy rzeczywiście poznali prawdę i żebyśmy w wyniku tego stali się prawdziwie wolni. Jezus zaczyna od tego, jeśli wytrwacie w słowie moim. Nie? Tu powinniśmy dodać jeszcze jedną rzecz, która musi wydarzyć się jeszcze wcześniej. Nie? Jezus mówi o trwaniu w Jego Słowie. Zanim możemy trwać w Jego Słowie w jakikolwiek sposób, musimy wpierw odpowiedzieć na Jego wezwanie. Nie? Powinniśmy zatem powiedzieć, jeśli odpowiemy pozytywnie na wezwanie Chrystusa, jeśli będziemy trwać w Jego Słowie, w Jego nauczaniu, staniemy się Jego uczniami, albo raczej powinniśmy powiedzieć, jeśli staniemy się Jego uczniami, jeśli będziemy Jego uczniami, czyli Jego naśladowcami, to poznamy prawdę i w wyniku tego staniemy się ludźmi wolnymi. To pokazuje nam, że dochodzenie do wolności, podobnie jak poznawanie prawdy, jest skutkiem pewnego procesu. Pewne rzeczy muszą wydarzyć się wcześniej. Powiedziałbym nawet, pewne rzeczy muszą trwać w czasie. żebyśmy mogli poznać prawdę i żebyśmy mogli stać się prawdziwie wolnymi ludźmi. Nie. I nawet bez tych słów Jezusa nie, powinniśmy dojść do dokładnie tego samego wniosku. Dlatego, że same słowa i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzisz, nie chodzi o to, że one dopełniają pewną wcześniejszą wypowiedź, ale same w sobie muszą budzić pewne pytania i pewne wątpliwości. Nie, gdy Jezus mówi poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, to od razu powinniśmy zadać pytanie, jaką prawdę? Ile tej prawdy musimy poznać? Nie? I czym jest wolność, o której tutaj w ogóle mówimy? Znów, słowa te same w sobie powinny budzić nas, ja bym powiedział nawet pewną, nie tylko czujność, ale pewną rezerwę, ze względu na to, że słowa te same w sobie, znów, mogą być bardzo wieloznaczne. Bardzo łatwo jest zrobić z nimi to, co wielu protestantów zrobiło w późniejszych wiekach po reformacji ze słowami, które wcześniej powiedział Luther i Calvin. Nie? Nawet znów, nie chodziło o to, żeby je przeinaczyć, wystarczyło przesunąć akcenty na pewne sprawy. I rzeczywiście w przypadku tych słów bardzo często mamy do czynienia właśnie z tym, z przesunięciem pewnych akcentów. Jezus stwierdza jednak, iż prawda, nie, iż wolność jest oczywiście skutkiem poznania prawdy, ale że poznanie prawdy jest też skutkiem pewnego procesu. Po pierwsze mówi, jeśli wytrwacie w słowie moim. Innymi słowy, prawda, o której tutaj mowa, nie jest jakąkolwiek prawdą. Pitagorejczycy wierzyli w to. Pamiętacie, w co wierzyli Pitagorejczycy? Pitagorejczycy w pewnym sensie zgodziliby się z tym 32 wersetem. Też powiedzieliby tak, gdy jeśli poznamy prawdę, to prawda nas wyswobodzi, wyzwoli. Pamiętacie, o jakiej prawdzie mówili Pitagorejczycy? A, nie pamiętacie. Ja w tym tygodniu zdawałem egzamin z filozofii, nie? I dlatego wciąż pamiętam. Nie? Ale oni mówili, słuchajcie, świat ma strukturę matematyczną. Nie? Człowiek jest mikrokosmosem, świat jest oczywiście makrokosmosem. Wolność oznacza życie w harmonii, życie w harmonii mikrokosmosu z makrokosmosem, czyli człowieka z wszechświatem, poprzez poznawanie struktury świata, która jest oczywiście matematyczna, jak mówili Pitagorejczycy, nie? Człowiek wchodzi w harmonię, dostraja się do wszechświata. Oglądacie serial Touch? Nie? Nie oglądacie? Roman ogląda. Nie? Tam jest w pewnym sensie główna idea tego serialu, nawiązuje, nie? Do tej myśli. W związku z tym Pitagorejczycy mówili, słuchajcie, jeśli będziecie studiować arytmetykę, geometrię, ale też muzykę, bo oczywiście muzyka nie jest niczym innym jak matematyką, nie? Pewnym wyrazem matematyki, to dostroicie wasze dusze do duszy wszechświata i w ten sposób staniecie się ludźmi wolnymi. Także no, oczywiście Pitagoras i Pitagorejczycy powiedzieliby jak najbardziej, nie? Amen. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Ale znów, o jakiej prawdzie mówimy? Nie, i żeby nie przeciągać, już jest za 20:12. W pewnym sensie Jezus odpowiada na to pytanie parę rozdziałów dalej, dlatego że mówi, słuchajcie, ja jestem prawdą. Nie? Więc znów, oczywiście warto studiować matematykę, nie? Warto studiować muzykę. Świat w pewnym sensie ma, rzeczywistość w pewnym sensie ma charakter cyfrowy, a nie tylko analogowy. Nie? To są wszystkie rzeczy, które powinniśmy studiować, które powinniśmy badać, tak jak każdą inną dziedzinę rzeczywistości i nauki. Nie, ale znów, w ostateczności chodzi o to, żeby te nasze badania nie odbywały się w oderwaniu od poznania Chrystusa. Na tym głównie polegał problem Kaina i jego potomków. Nie na tym, że to były lenie śmierdzące, bo nie byli. Nie? Gdy czytamy 4, 5 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, widzimy, że ci ludzie byli naprawdę pracowici, ci ludzie wiele dokonali, ci ludzie na polu nauki i techniki mogli poszczycić się większymi osiągnięciami niż potomkowie Seta, przynajmniej do jakiegoś czasu. Nie? Problem był taki, że poznawali świat w oderwaniu od poznania Boga. Zatem prawda, o której tutaj mówimy, oczywiście zawiera w sobie poznanie prawdy na temat świata, w którym żyjemy, ale jeśli to poznanie dokonuje się w oderwaniu od poznania Boga objawionego w Jezusie Chrystusie, znów, skutki będą takie, jak w przypadku Kaina i jego potomków, nie? O wiele lepiej jest dla świata, jeśli ludzie źli i nikczemni są jednocześnie gnuśni i leniwi. Nie? Dlatego, że w tym przypadku nie są w stanie dokonać tak wiele zła, jak ludzie, którzy są źli i jednocześnie pracowici. Także w pewnym sensie nie powinniście zachęcać wszystkich dookoła do pracowitości. Nie? Ludzi złych powinniśmy zachęcać do czego? Do lenistwa, do gnuśności. Nie? Dlatego, że jeśli rzeczywiście ludzie źli spędzą całe swoje życie oglądając telewizję, jakieś polskie albo brazylijskie seriale, nie? Pijąc piwa, jedząc pizzę, słuchajcie, gdybyśmy tylko ludzi złych zachęcili, żeby robili tę rzecz w sposób konsekwentny i stały, świat od razu stałby się o wiele lepszym miejscem. Nie? Niestety ludzie źli, podobnie jak Kain i jego potomkowie, są często ludźmi pracowitymi i aktywnymi. Nie? Znów, aktywność, pracowitość sama w sobie niekoniecznie musi być czymś dobrym. Nie? Może być czymś, co tylko sprzyja rozwojowi zła. Jezus mówi, gdy mówi o poznaniu prawdy, mówi o poznaniu siebie, o poznaniu Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Nie? I to jest znów nawiązanie do historii upadku człowieka. Co tam człowiek odrzucił? Odrzucił poznanie Boga. Odrzucił Boga jako takiego. Odwrócił się od Boga. I oczywiście list do Rzymian, pierwszy rozdział, mówi nam o tym, że w wyniku tego, choć ludzie poznali Boga, to jednak stłumili to poznanie poprzez nieprawość. W związku z tym żyją w kłamstwie, żyją, bo tak wolą. Myślą, że porzuciwszy Boga, stali się prawdziwie wolni. Bóg jednak wydał ich niecnym pożądliwością, w wyniku czego skutkiem był upadek moralny. Nie? Ale znów, tak, zgadza się, ale niekoniecznie na początku skutkiem odejścia, odstąpienia od Boga był upadek w sferze naukowym, nie? W sferze poznania świata. To gdzieś na końcu oczywiście też by wyniknęło z tego, dlatego że człowiek, który jest upadły moralnie, bardzo często staje się człowiekiem gnuśnym, ale znów to niekoniecznie jest ten przypadek. Nie? Niekoniecznie ludzie upadli moralnie są ludźmi gnuśnymi. I znów spójrzcie na Sowiety, spójrzcie na hitlerowskie Niemcy. Nie? Tak, ten system bardzo często był irracjonalny i prowadził do niezbyt racjonalnego wykorzystania surowców. Niemniej jednak no, to nie było tak, że to była banda leniów śmierdzących. Nie? Gdyby to była banda leniów śmierdzących, nie zrobiliby tego, co zrobili. Zatem, gdy Jezus mówi o poznaniu prawdy, przede wszystkim mówi o poznaniu Boga w Jezusie Chrystusie. I gdy mówimy o poznaniu Boga w Jezusie Chrystusie, to oczywiście mówimy o poznaniu Jego słowa, nie? Tego, co mówi do nas od pierwszej do ostatniej strony Pisma Świętego. Tego, co mówi na temat świata, który stworzył, ale też tego, co mówi na temat człowieka, jego miejsce w świecie, który Bóg stworzył. A Bóg stworzył świat i stworzył człowieka w nim po to, żeby ten świat się rozwijał, po to, żeby człowiek wraz z całym stworzeniem dochodził do dojrzałości i w ten sposób uwielbił Boga, ale też w ten sposób osiągnął szczęście. Ale zobaczcie, w jaki sposób my poznajemy tę prawdę. Wcześniej Jezus mówi, jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Znów, poznajemy prawdę poprzez trwanie w Jego Słowie. Nie? Trwanie w Jego Słowie. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich w podobny sposób opisuje co? Życie pierwotnego Kościoła. I świadomie bądź nieświadomie, ale wydaje mi się, że Łukasz nawiązuje do tych słów, mówiąc i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Widzicie podobieństwa między tymi dwoma? Jeśli wytrwacie w słowie moim, i prawdziwie uczniami moim będziecie. Nie? To jest dokładnie to samo. W 15 rozdziale Ewangelii Jana Jezus też mówi, nie? O tym, że mamy trwać w Jego Słowie, mamy trwać w Nim. Co ciekawe, zwraca się do tych, którzy już byli w Nim. Nie? I mówi o możliwości odcięcia ich od Chrystusa. Tu w 8 rozdziale Jezus też zwraca się do tych, którzy uwierzyli w Niego. którzy pod koniec tego ósmego rozdziału chcieli go zabić. Nie? To jest inny temat, dzisiaj nie ma czasu, żeby go rozwinąć, nie? Ale znów, nie? To też powinno nas zaintrygować i w jakiś sposób, dlaczego tak się dzieje, jak to jest możliwe, jak to współgra z Bożą suwerennością i z predestynacją, w którą oczywiście wszyscy wierzymy, ale w jakiś sposób wiąże się też z naszym tematem. Jezus mówi o tym, że zwraca się do tych, którzy odpowiedzieli już pozytywnie na pierwsze wezwanie, które do nich skierował. Tak jak Piotr. Nie? Jezus spotkał Piotra i powiedział, pójdź za mną. Piotr odłożył sieci na boku i poszedł za Chrystusem. Jak później mówi, opuścił nie tylko swoje sieci, zostawił biznes, z którego żył, zostawił swoją rodzinę, w ogóle zostawił wszystko. Nie? Cały swój wcześniejszy kontekst życiowy zostawił za sobą, by pójść za Chrystusem. Jezus zwraca się tutaj do tych, którzy już uwierzyli w Niego, więc odpowiedzieli na to pierwsze wezwanie, by podążyć za Nim, by pójść za Nim. Ale Jezus mówi też do nich, słuchajcie, musicie trwać we mnie, bo tylko jeśli będziecie trwać w moim słowie, prawdziwie będziecie moimi uczniami. Jezus wydaje się tu mówić o sprawie, którą znów Bonhoeffer w naśladowaniu, nie? Na którą Bonhoeffer w naśladowaniu zwraca uwagę. Mówi o tym, iż nie można mówić o wierze, nie można mówić o łasce, o wierze, którą myśmy odpowiedzieli na łaskę okazaną nam w Chrystusie, czy też w Ewangelii, nie można mówić o tych dwóch rzeczach w oderwaniu od naśladowania Chrystusa. Nie? Gdy Chrystus przychodzi do nas, gdy On zbawia nas przy pomocy Ewangelii, to co to dla nas znaczy? Nie? Oczywiście to znaczy, że On oczyszcza nas z naszych grzechów, to znaczy, że On jedna nas z Ojcem, to znaczy, że czyni z nas dzieci Boże, sprawia, że stajemy się częścią Jego ciała, którym jest Kościół, nie? Ale czy to wszystko, co On czyni w naszym życiu, czy to jest koniec dzieła, które Bóg zamierza dokonać w naszym życiu? Wydaje mi się, że ten fragment przypomina nam o tym, iż to nie jest koniec, ale to jest początek. Nie? To mówimy tutaj o samych początkach życia z Chrystusem. Mówimy o tych, którzy dopiero co uwierzyli w Jezusa, dopiero co odpowiedzieli pozytywnie na wezwanie Ewangelii i teraz Jezus mówi im o tym, co to dla nich znaczy, jakie to musi mieć konsekwencje w ich życiu. Jezus mówi najpierw o trwanie w Jego nauce, później mówi o konieczności naśladowania Go, pójścia za Nim, towarzyszenia Mu w naszym życiu. Dopiero w wyniku tego, nie? Gdy będziemy żyć z Chrystusem każdego dnia, gdy będziemy naśladować Go każdego dnia, zaczniemy poznawać prawdę. Nie? Część prawdy już poznaliśmy, część prawdy otrzymaliśmy już w tej prostym zwiastowaniu Ewangelii, ale to nie jest cała prawda. Nie? I to nie jest cała wolność, którą otrzymaliśmy, gdy odpowiedzieliśmy pierwszy raz na wezwanie Ewangelii. Jezus mówi o tym, że gdy będziemy Go naśladować, gdy będziemy towarzyszyć Mu każdego dnia naszego życia, gdy w ten sposób będziemy trwać w Jego Słowie, będziemy coraz lepiej i coraz głębiej poznawać prawdę i wtedy nasza wolność będzie coraz większa i większa i większa. Nie? Wolność, jaką cieszymy się w Chrystusie, jest proporcjonalna do poznania Chrystusa. Ale znów, nie, zwróćcie uwagę na to, co moglibyśmy powiedzieć, nazwać takim, wybaczcie mi, żargon filozoficzny, egzystencjalnym poznaniem Chrystusa. Nie? Innymi słowy, poznajemy Chrystusa, żyjąc z Chrystusem. Nie? Poznajemy Chrystusa. Nasze dzieci pewnie nigdy tego nie doświadczą. Nie? Są szczęśliwsze niż my byliśmy, a może nie. W każdym razie, gdy ktoś jedzie do jakichś mrocznych krajów po to, by głosić tam Ewangelię, rozmawia z ludźmi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli Ewangelii, nie słyszeli Chrystusa i mówi im o Chrystusie, mówi im to ABC Ewangelii. Oczywiście ci ludzie poznają w tym momencie Chrystusa, nie? Ale to jest trochę tak, jakbym, nie wiem, zabrał Andrzeja z sobą na spotkanie z ludźmi, których Andrzej w ogóle nie zna, przedstawiłbym im go, nie? Poznał ich? No oczywiście, że poznał. Zna ich? Oczywiście, że ich zna, nie? Ale czy naprawdę ich zna, nie? W jakim sensie zna? To jest jedna rzecz, nie? Że nasze poznanie prawdy, nasze poznanie Chrystusa można non-stop pogłębiać. Jednym z powodów, dla którego możemy non-stop pogłębiać nasze poznanie Chrystusa, jest to, że był on nie tylko człowiekiem, ale też Bogiem, Bogiem, który jest nieskończony. Nie? Całą wieczność spędzimy na poznawaniu Boga, na odkrywaniu nowych rzeczy, których jeszcze wcześniej na temat Boga nie widzieliśmy. Nie? I jeśli do poznania drugiego człowieka trzeba zjeść z nim beczkę soli, nie? To ile beczek soli trzeba zjeść, żeby poznać Boga? Nie? Ciut więcej niż jedną. Dlatego mówimy tutaj nie o procesie poznawania. Z drugiej strony, nie? O jakim poznaniu jest tutaj mowa? Nie? Pismo Święte mówi o kilku rodzajach poznania co najmniej. Nie? Diabeł wie, że Bóg istnieje. Nie? W tym sensie diabeł poznał Boga. Nie? Posiada pewną wiedzę na temat Boga, wiedzę, której nawet nie kwestionuje w żaden sposób, wiedzę, z którą się zgodził. Tak, oczywiście Bóg istnieje, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Czy to jest to poznanie, o którym jest mowa? No oczywiście, że nie. Nie? To poznanie, o którym Jezus tutaj mówi, nie jest poznaniem czysto intelektualnym, nie jest nawet przyznaniem komuś racji, nie? Przyznaniem Bogu racji. Możemy przyznać Bogu rację w tym, co do nas mówi, możemy uznać Jego słowa za prawdziwe, a wciąż nie poznać Go w taki sposób, w jaki powinniśmy Go poznać. Zobaczcie, bardzo często to nie jest tak, że jako ludzie jesteśmy racjonalnymi istotami, nie? Bo o wiele częściej postępujemy w sposób irracjonalny, wbrew temu, co podpowiada nam rozum i jakiekolwiek poznanie prawdy, jakie posiadamy, niż w zgodzie z nim. Nie? Bardzo często nasze reakcje są emocjonalne albo mają jakiś inny charakter, a nie mają charakteru racjonalnego. Dlatego możliwe jest przyznanie racji Bogu, nie? Stwierdzenie, że tak, Panie Boże, masz rację, a jednak żyć wbrew temu, co On mówi. Często w teologii rozróżnia się więc, i myślę, że jest to zgodne z nauczaniem Pisma Święta, tego trzy rodzaje wiary i trzy rodzaje poznania w związku z tym. Po pierwsze, mamy do czynienia z poznaniem intelektualnym, nie? Z poznaniem pewnych faktów. Dwa, musi przyjść uznanie tych faktów, czy też zgoda na to, żeby pozwolić im funkcjonować w naszym życiu, ale dopiero trzeci rodzaj poznania i trzeci rodzaj wiary jest tym, o którym mówi tutaj Jezus Chrystus, nie? A mianowicie chodzi o zaufanie Bogu, o zaufanie prawdzie, którą poznaliśmy. I oczywiście, gdy mówimy o zaufaniu, to mówimy o naśladowaniu Chrystusa. Nie możemy twierdzić, że ufamy Mu. Możemy oczywiście mówić, że wierzymy w Jezusa i nie przejmować się Nim za bardzo, nie? I to może być prawdziwe stwierdzenie, nie? Dlatego reformatorzy, dlatego Luther, i gdy czytamy XVI-XVII wieczne protestanckie wyznanie wiary, warto zwrócić na to uwagę, w jaki sposób oni pojmowali wiarę, w jaki sposób oni pojmowali prawdę. Mówili zawsze o wierze jako zaufaniu Boga. Nie? Zaufanie to jest coś więcej niż tylko intelektualne poznanie. Zaufanie Boga to jest coś więcej niż tylko przyznanie Bogu racji. Nie? Poznanie intelektualne Boga, przyznanie Mu racji jest fajne, ale z tymi dwoma wciąż możemy skończyć w piekle. Nie? Potrzebne jest zaufanie Bogu. Ale jeśli mówimy o zaufaniu Boga, to oczywiście musimy mówić też o naśladowaniu Boga. Musimy mówić o tym, że jeśli rzeczywiście ufamy Bogu, to co to znaczy? To znaczy, że idziemy za Chrystusem. Podążamy za Chrystusem nie... jak to harcerze śpiewają, nie? Nie tylko w dni, w piękne, słoneczne, ciepłe dni, ale też w nocy i w dni deszczowe. Nie? Podążamy za Chrystusem nie tylko wtedy, gdy prowadzi nas na zielone pastwiska nad spokojnymi wodami, ale podążamy za Chrystusem także wtedy, gdy prowadzi nas do Doliny Cienia Śmierci. Nie? Dopiero gdy wejdziemy za Chrystusem do tej Doliny Cienia Śmierci, dopiero wtedy możemy być pewni, że prawdziwie Mu ufamy. Dopiero wtedy możemy być pewni, że Mu ufamy, ponieważ poszliśmy za Nim, zaufaliśmy Mu, wiemy, co robi, ufamy w Jego mądrość, ufamy w Jego wszechmoc i jesteśmy gotowi pójść za Nim, nawet jeśli wszystko inne woła nam i mówi nam, że jesteśmy głupi. Bonhoeffer mówił, łaska droga, nie, on w tym kontekście mówił, mówi w naśladowaniu nie tylko na temat prawdziwej i fałszywej wiary, nie? Prawdziwej wiary rozumianej jako zaufanie do Chrystusa, która wyraża się w naśladowanie Chrystusa, ale też mówił na temat taniej i drogiej łaski, nie? Tania łaska to jest łaska, którą wykorzystujemy, która jest dla nas ważniejsza niż Chrystus. Tania łaska jest czymś, co oznacza, że co oznacza uwolnienie nas od wszelkiej odpowiedzialności za nasze życie, za nasze czyny i za nasze decyzje. Nie? W tym kontekście Bonhoeffer mówi, nie, to jest właśnie to przesunięcie akcentów, którego dokonali następcy Lutra, którzy oczywiście nigdy nie zakwestionowali zasady sola gratia, czyli tylko łaska. Nie, ale zrobili z niego narzędzie, przy pomocy którego zniszczyli spuściznę Lutra i przemienili ją w jej przeciwieństwo. Tania łaska to jest łaska bez naśladowania, nie? I to samo moglibyśmy mówić o wierze, która jest nawet zgodą i przyznaniem racji Bogu, ale jest pozbawiona naśladowania Boga. To jest tania wiara. Wiara, która służy głównie, czy też przede wszystkim, uspokojenie naszego sumienia, zwolnienia nas z wszelkiej odpowiedzialności za nasze życie i za nasze czyny. Jest to łaska bez krzyża, nie? Czyli znów łaska bez naśladowania, bez podążania za Chrystusem. Ale, stwierdza Bonhoeffer, łaska droga to skarb ukryty w roli, dla którego człowiek wyzbywa się wszystkiego, co posiada. Nie? Dopiero wtedy, gdy... I znów, w jakimś sensie to jest nawiązanie do kazania, które Andrzej mówił tydzień temu. To nie znaczy, że musicie teraz pójść do domu, a możecie skorzystać z mojego komputera, zalogować się do swojego konta i wszystko przelać na moje konto, nie? Nie o to chodzi oczywiście. Chociaż kto wie, szkoda, że nie jesteśmy kościołem charyzmatycznym, bo to mógłbym wtedy wam powiedzieć. Nie, chodzi o gotowość, nie? Gotowość zostawienia wszystkiego dla Chrystusa i to... Nie taką gotowość, jaką wykazał się Piotr, przynajmniej do jakiegoś czasu, który oczywiście zostawił wszystko dla Chrystusa, ale potem bardzo szybko przypomniał mu o tym, nie? I mówił, Panie Boże, nie, no, Panie Jezu, gdzie są odsetki od mojej inwestycji? Jest to gotowość, nie? Do tego, żeby każdego dnia brać na siebie swój krzyż i naśladować Chrystusa, nie? Jest to gotowość podjęcia nie tylko jednorazowej decyzji pójścia za Chrystusem, ale podejmowania tej decyzji przynajmniej raz w tygodniu, gdy spotykamy się na nabożeństwie, które jest niczym innym jak właśnie odnową przymierza, odnową naszych ślubów Bogu i Bożych ślubów złożonych nam. Droga łaska to drogocenna perła, za którą kupiec oddaje wszystkie swoje dobra. Nie? I znów w tym przejawia się prawdziwa wiara, wiara, która prawdziwie ufa Chrystusowi. Jest to wiara, która jest gotowa zrezygnować, nie? Z wszystkiego po to, żeby pójść za Chrystusem, nie? Po to, żeby idąc za Nim dotrzeć do Królestwa. Wiara, mówi Bonhoeffer, to królewskie, czy też łaska droga, to królewskie władanie Chrystusa, dla którego człowiek wyłupuje sobie oko. Nie, widzicie, to jest jedna z tych rzeczy, którą myśmy się nauczyli od drugiego, trzeciego i kolejnych pokoleń protestantów. Nie? Umniejsza znaczenie tego typu tekstów. Nie? Czynimy to przy pomocy hermeneutyki, czyli nauki mówiącej o tym, jak mamy interpretować teksty. Mówimy, no oczywiście Jezus nie mógł tutaj mieć tego na myśli dosłownie. Ale zobaczcie, gdybyśmy rzeczywiście stanęli przed wyborem albo Królestwo Boże, albo oko, a nawet oboje oczu, co byśmy wybrali. Nie wiem, czy pamiętacie kazanie pastora Sana Sanycza, nie? On podawał przykłady kilka osób, które przeszły przez naprawdę różne, wielkie, ciężkie doświadczenia w czasach sowieckich, nie? I dla których wybór między Królestwem Bożym a całym światem, ich życiem, ich dobrobytem, ich wolnością byłby wyborem oczywistym, nie? Dlatego, że w którymś momencie swojego życia dostrzegli różnicę, nie? Nieproporcjonalną różnicę w wartości jednego i drugiego. A więc to wyłupane oko, nie? Czy to jest tylko figura stylistyczna, czy też jest to wybór, którego rzeczywiście dokonalibyśmy, gdybyśmy musieli go w którymś momencie dokonać. Nie? Na co dzień nie musimy dokonywać takich wyborów, nie? I dzięki Bogu. Życie byłoby chyba nie do zniesienia, ale na co dzień dokonujemy dużo, dużo mniejszych wyborów, a jednak wyborów, które też bardzo często oznaczają opowiedzenie się za królestwem albo przeciwko królestwu. Łaska droga to wołanie Chrystusa, na głos którego uczeń porzuca sieć i rusza jego śladem. Nie? I znów Piotrowi w którymś momencie wydawało się, że wystarczy tylko raz porzucić wszystko dla Chrystusa. Nie, ale Chrystus przypomina nam o tym, że bycie Jego uczniem oznacza bycie Jego uczniem. Nie? Oznacza życie z Nim każdego dnia, podążanie za Jego głosem każdego dnia. Bóg non-stop do nas przemawia, czy to przez Pismo Święte, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie? Bóg do nas przemawia każdego dnia i każde słowo Jego, które dociera do nas, jest wezwaniem do tego, abyśmy poszli za Chrystusem i naśladowali Go. Nie? Więc zobaczcie, często, gdy omawia się ten fragment, zwraca się uwagę na tych faryzeuszów, którzy mówili, ach, nie, to byli nominalni Żydzi, bo stwierdzili, jesteśmy obrzezani, więc pójdziemy do nieba. Nie? A nominalni Żydzi, tak jak dzisiaj mamy do czynienia z wieloma nominalnymi chrześcijanami, którzy mówią, a, jestem ochrzczony, jestem dzieckiem Bożym, nie, na pewno w związku z tym pójdę do nieba. Tak, to często bywa problem, ale takim samym problemem, nie? Jest stwierdzenie, podniosłem kiedyś rękę, pomodliłem się kiedyś taką, a nie inną modlitwą, kiedyś przyjąłem Jezusa do mojego serca i od tej pory on sobie tam mieszka. Nie? W skutkach nie ma żadnej różnicy między nominalnym chrześcijaństwem, a chrześcijaństwem, które opiera się na założeniu, że wystarczy raz przyjąć Jezusa do swojego serca i koniec. Nie? Chrystusa musimy przyjmować do naszego serca każdego dnia. Za każdym razem, gdy On przemawia do nas, domaga się od nas odpowiedzi, nie? Za każdym razem, gdy odpowiadamy wiarą, która jest ufnością, wiara, która jest, jak mówi Paweł, uczcie do Galacjan, czynna w miłości, wiarą, która oznacza naśladowanie, nie tylko gotować, ale chęć do pójścia za Chrystusem, nie? Za każdym takim razem przyjmujemy Jezusa do naszego serca. Dzisiaj też przyjmiemy Jezusa do naszego żołądka, nie? I to też będzie prawdziwe przyjęcie Chrystusa, ale to też, nie? Powinno być coś, co z jednej strony oczywiście uspokaja nasze sumienia, zapewniając nas o Bożej przychylności, o pewności wszystkich obietnic, które On nam dał, ale z drugiej strony jest to też wezwanie. Nie? Wezwanie do tego, abyśmy w tym następnym tygodniu, dokądkolwiek Bóg nas powoła, dokądkolwiek nas pośle, abyśmy szli za Chrystusem. Nie? I abyśmy za każdym razem, gdy mamy do wyboru oko albo królestwo, bez żadnego zawahania wiedzieli, jakiego wyboru mamy dokonać i dlaczego dokonujemy tego wyboru. Niestety, jak już mówiłem, w czasach bardzo szybko po Lutrze, bardzo szybko po Kalwinie, te rzeczy stały się nieoczywiste. Bardzo często już w drugiej połowie XVI wieku widzimy, w jaki sposób nauka o zbawieniu przez wiarę, z łaski przez wiarę, a więc sola gratia, sola fide, zostały, a także nauka o jedynym, najwyższym autorytecie Pisma Świętego, nie? Czyli sola scriptura, zostały wykrzywione, przeinaczone przez ludzi, którzy powoływali się na Lutra i na Kalwina. Bonhoeffer w Naśladowaniu, też w pierwszym rozdziale, także zwraca na to uwagę. Nie? Zobaczcie, do tej pory, żeby zyskać odpuszczenie grzechów, żeby dostąpić absolucji, trzeba było co zrobić? Coś poświęcić. Nie? Oglądaliście film o Lutrze. Luther tam idzie do Watykanu i na kolanach wchodzi po schodach. W Polsce takich dużych, długich schodów nie ma, chociaż nie wiem, może na Jasnej Górze są takie schody. Nie? My bardzo często jako protestanci się zżymamy z katolików, mówimy, ach nie, oni nie wierzą w łaskę Bożą, bo muszą na kolanach chodzić na górę do bazyliki w Ambierzycach, czy na Jasnej Górze, czy jeszcze gdzie indziej. Nie? My głosimy wolną łaską. Ale Bonhoeffer właśnie zwraca uwagę na to. Słuchajcie, ale czasami, gdy głosimy zbawienie z łaski, to czy przypadkiem nie głosimy taniej łaski, nie? Czy ludzie nie garną się do protestantyzmu, czy teraz to już może nie, ale czy nie garnęli się do protestantyzmu właśnie z tego powodu? Stwierdzili, po co mam jechać do Rzymu, po co mam wydawać pieniądze dla Tesla, nie? Jeśli mogę mieć to samo za darmo. Widzicie, w czym problem? Z jednej strony to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe, ale z drugiej strony nie ma nic bardziej fałszywego. Gro ludzi, którzy przyłączyli się do protestantyzmu, czy też do kościoła protestanckiego w XVI wieku, to byli ludzie, którzy nie byli w ciemim byci. Stwierdzili, po co mam wydawać pieniądze albo marnować czas na coś, na to samo, jeśli mogę to otrzymać za darmo. Nie? Był to jak najbardziej racjonalna kalkulacja, ale to niewiele miało wspólnego z wiarą. Nie? Bardzo często okazało się, że ci ludzie rzeczywiście stwierdzili, powtórzyli słowa, które Paweł retorycznie zadaje w liście do Rzymian, mówiąc, nie, czy mamy grzeszyć po to, żeby łaska obfitowała? Czy mam pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie? Ludzie rzeczywiście doszli szybko do wniosku, że rzeczywiście nie, jeśli z łaski wszystko jest nam darowane, jeśli wystarczy uwierzyć w Boga po to, żeby otrzymać życie wieczne, to jaki sens jest być nadal katolikiem? Jaki sens jest płacić dziesięcinę na budowę Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, nie? Skoro można zostać protestantem, będzie to tańsze, będzie to wymagać mniej wysiłku z naszej strony, nie? Będzie to oznaczać to, że od tej pory będziemy się cieszyć większą wolnością, choćby z tego powodu, że nie będzie nad nami żadnych przełożonych, nie tylko świeckich, ale też duchownych, nie? Najbardziej racjonalnym wyborem był wybór protestantyzmu. Niestety stało się to tak w momencie, i ta postawa się ugruntowała, wtedy, gdy rzeczywiście drugie, trzecie i kolejne pokolenia po Lutrze i po Kalwinie powiedziało, że tak, rzeczywiście, nie, to są praktyczne konsekwencje nauczania Lutra i Kalwina. Nie? Uwierz w zbawienie z łaski, a będziesz zbawiony, będziesz dobrym chrześcijaninem i niczego nie będziesz musiał się bać w przyszłości. Skończysz w niebie, gdy umrzesz. Gdy w ten sposób głosimy Ewangelię, a nie głosimy jej w ten sposób, w jaki Jezus głosił ją w Ewangeliach, to niestety skutki i konsekwencje mogą być tylko takie, a nie inne. Skutkiem i konsekwencją może być tak zwany antynominizm, czyli stwierdzenie, iż rzeczywiście, skoro wszystkie grzechy są odpuszczone mi z łaski ze względu na ofiarę Chrystusa na krzyżu, to jakie to ma znaczenie, jak ja żyję, jak ja postępuję? Nie? Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. My też kiedyś toczyliśmy, nie? Boje o to stwierdzenie. Ale niestety bardzo często boje o to stwierdzenie, raz zbawiony, na zawsze zbawiony, prowadzą do niczego innego, jak właśnie do odrzucenia naśladowania Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Lutra, dziękujemy Ci za Kalwina, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, za to, że oni przypomnieli nam o Ewangelii, o Twojej prawdziwej Ewangelii. Dziękujemy Ci za to, że oni z jednej strony ukazali nam, że wszystko, co mamy, wszelkie dobro, jakie posiadamy, jakim możemy się cieszyć, pochodzi z Twojej dłoni, jest Twoim łaskawym darem, że w żaden sposób na nie nie zasłużyliśmy, ale z drugiej strony też przypomnieli nam i pokazali, że łaska, którą nam okazujesz, powinna rodzić określone skutki i konsekwencje. Pokazuje nam, że wiara, która zbawia, nie jest wiarą, której nie towarzyszy żadna zmiana w życiu, ale jest wiarą, która jest czynna w miłości. Że łaska, którą nam okazyłaś, jest drogą łaską nie tylko dlatego, że okazałeś nam ją dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu, ale też jest drogą łaską, dlatego że zawsze wymaga od nas także naśladowania, pójścia za Chrystusem, odpowiedzi na tę łaskę, którą nam okazujesz. Ojcze, prosimy Cię o to, abyś Ty sprawiał, że każdego dnia będziemy chętnie i podążać za Tobą. Że każdego dnia będziemy odpowiadać na Twoje słowo we właściwy sposób. Prosimy Cię o to, abyśmy nigdy nie wykorzystywali Twojego słowa do tego, aby usprawiedliwić siebie z naszej grzeszności, z naszego lenistwa, czy z jakichkolwiek innych grzechów, ale abyśmy Twoje słowo wykorzystywali zgodnie z zamiarem, jaki Ty w nie włożyłeś. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna. Prosimy Cię o to, aby nasze życie rzeczywiście było życiem na Jego chwałę. Życiem, którego ani On, ani Ty nie będziecie się wstydzić. Prosimy Cię o to. Amen.